Śpiew. Czy jest potrzebny w kościele? Jaką pełni rolę? Jakie cechy powinna mieć muzyka liturgiczna? Nie chciałabym na to pytanie odpowiadać sama. Wychodzę więc na dziedziniec jasnogórski. Zapytać o to pielgrzymów. Czy śpiew jest potrzebny w kościele?
No raczej tak.
Tak, jak najbardziej.
A nic piękniejszego niż śpiew.
Ja myślę, że tak.
A dlaczego?
Kto śpiewa dwa razy się modli.
Śpiewem możemy wyrazić swoje emocje, za co się modlimy, za co dziękujemy.
Śpiew w kościele jest po to, żeby roznosić chwałę Bożą, żeby wszystko szło w jednym kierunku do Boga.
Jak jest na przykład chwała na wysokości, no to jak się to zaśpiewa, to trochę bardziej czuć tą chwałę gdzieś jakby się mówiło.
W czym jeszcze pomaga śpiew?
Podnosi rangę obecności w kościele. Atmosfera jest przede wszystkim ciepła i taka łącząca wszystkich obecnych.
Utrzymuje wspólnotę w właściwym miejscu, po prostu integruje też ludzi bardzo.
W kościele byłoby nudno, gdyby tak bez śpiewu było.
Myślę, że podoba się Panu Bogu.
Śpiew może też pełnić funkcję pięknej modlitwy.
Daje też radość większą Panu Jezusowi i myślę, że bardziej się cieszy, jak msza jest śpiewana.
Jest tak bardziej elegancko i można się wczuć. Lepiej to brzmi.
A co ma przekazać taki śpiew kościelny?
Że jesteśmy wdzięczni Bogu, że żyjemy, że nas stworzył. Możemy się wyciszyć, przemyśleć wszystko.
Śpiewy w kościele mogą być o różnych rzeczach, o chwale Bożej, o miłości do Boga. Przy Komunii Świętej są śpiewy, przy wszystkim praktycznie w kościele jest śpiew.
Żeby odczuła się taką bliskość do Boga. Trzeba go chwalić.
A czy wszystko jedno, jak ten śpiew jest wykonany? Powinien być przygotowany.
Musi być, myślę, profesjonalnie i musi być zadbane, żeby jakość była tego śpiewu. I ze względów muzycznych i duchowych.
Jaka muzyka powinna być wykonywana w kościele?
Taka, jaka jest. Czyli kościelna, poważna. Nie ma co robić cyrku w kościele.
Żeby to było takie do skupienia.
Dziwnie by było, żebyśmy nagle zaczęli śpiewać jakieś piosenki nie na temat, tylko jakieś takie do Pana Jezusa z jakimś przesłaniem.
Na pewno nie będziemy śpiewać jakiegoś popu czy rocka w kościele, bo po prostu nie wypada.
Są pewne pieśni bardzo wzniosłe, pomagające się skupić, jakoś bardziej duchowo się odnaleźć.
Jeśli jesteśmy w kościele, no to powinno się chyba raczej śpiewać takie rzeczy kościelne. Jakby to śpiewało trochę chór aniołów.
Żeby być tacy jak oni i żeby później być świętym i ten śpiew może nam w tym pomóc.
Aby tego śpiewu było jak najwięcej, śpiewajmy, bo to wspiera wiarę, pozwala dać świadectwo, no i nas też umacnia samych.
A zatem, jeśli muzyka jest potrzebna w liturgii i pełni tak ważną rolę, jak deklarują uczestnicy sądy, spójrzmy, w jaki sposób można się zatroszczyć o jakość śpiewów sakralnych. Jest w kościele ktoś, kto czyni to niejako zawodowo. To siostry uczennice Boskiego Mistrza zajmujące się formacją liturgiczną. Zapraszam na spotkanie z nimi. Siostra Iwona Kopacz, liturgistka.
Siostry uczennice Boskiego Mistrza, założone przez księdza Jakuba Alberionego, włoskiego kapłana, na początku XX wieku jako trzecie ze zgromadzeń rodziny świętego Pawła, znanej w Polsce chyba najbardziej poprzez edycję świętego Pawła, wydawnictwo prowadzone przez paulistów, zgromadzenie męskie, które powstało jako pierwsze w rodzinie świętego Pawła. Nasze zgromadzenie powstało przede wszystkim jako zgromadzenie, które ma zatroszczyć się o chwałę Bożą, o tak zwane laus perennis na trzech płaszczyznach. Pierwszą płaszczyzną jest apostolstwo eucharystyczne. Nieustanna modlitwa przed Jezusem eucharystycznym wystawionym w Najświętszym Sakramencie za apostolstwo środków społecznego przekazu, ale również za cały świat chrześcijański i niechrześcijański, aby odkrywał Jezusa, który jest mistrzem, drogą, prawdą i życiem, aby do tego Jezusa prowadzić i aby tym Jezusem w pełni żyć. To prowadzenie do Jezusa Mistrza Eucharystycznego ma się odbywać również poprzez współpracę z kapłanami i poprzez tak zwane apostolstwo liturgiczne. Jako właśnie odpowiedź na ruch biblijny i liturgiczny odnowę, która rodziła się w tamtym czasie w Kościele, ksiądz Alberiony proponuje naszym siostrom, aby nie tylko zajęły się modlitwą, ale też zadbały o piękno kościołów i o formację osób, które we mszy świętej uczestniczą. Już w 1952 roku został założony we Włoszech miesięcznik liturgiczny La Vita in Cristo e nella Chiesa. Tłumacząc to na język polski, możemy powiedzieć Życie w Chrystusie i w Kościele, którego celem jest właśnie pomoc w formacji liturgicznej do uczestnictwa świadomego, czynnego i pełnego we mszy świętej. Liturgia to nie jest zbiór przepisów, ale liturgia to jest miejsce spotkania Boga z człowiekiem. Miejsce, w którym Bóg do człowieka przemawia i w tym samym miejscu człowiek odpowiada Bogu Jego słowem. To, co dokonuje się w szczególny sposób w liturgii słowa, ale to, co potem staje się ciałem w liturgii eucharystycznej.
Jezu nasze odkupienie,
początki obecności sióstr uczennic Boskiego Mistrza w Polsce datuje się na połowę lat 30. ubiegłego stulecia. Jednak dopiero gdy warunki polityczne w kraju na to pozwoliły, siostry rozpoczęły działalność liturgiczną przez szycie szat liturgicznych oraz prowadzenie przy domach zgromadzenia ośrodków zwanych centrami apostolstwa liturgicznego. Kilka z nich ukończyło szkoły organistowskie i służyły jako organistki na parafiach oraz we wspólnotach. Były to m.in. siostra Maria Candida Wiśniewska, siostra Maria Ester Wosińska, siostra Maria Emanuela Witczak, siostra Maria Jolanta Justyna, siostra Maria Antonina Malinowska i siostra Maria Hilaria Mularczyk. Dziewczęta wstępujące do zgromadzenia od początku miały możliwość nauki śpiewu i gry na organach. Siostry nagrywały kasety z piosenkami religijnymi skomponowanymi przez siostrę Marię Cecylię Wilk. Wkrótce powstał też album z melodiami do liturgii godzin, a wraz z wykształceniem nowego pokolenia siostry rozpoczęły działalność naukową. Współpracowały z ośrodkami liturgicznymi i uczelniami wyższymi w Warszawie, Lublinie i Częstochowie, a ostatnio także w Opolu. Pierwszą inicjatywą cieszącą się dużym zainteresowaniem wśród wiernych był kurs muzyki liturgicznej, organizowany w Domu Prowincjalnym Zgromadzenia, a stanowiący część oferty Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie. Odpowiedzialnymi za organizację kursu były dwie siostry z wykształceniem muzykologicznym. Sięgnijmy do naszego zakonnego archiwum i posłuchajmy, jak się rozpoczynał ten nowy rozdział w historii naszego apostolstwa.
Czujecie tutaj mięśnie jakieś, które pracują?
Siostra Maria Bujalska, muzykolog.
To nie czuję, wszyscy czują? Tak, dobrze. Właśnie te mięśnie też starajmy się świadomie używać tych mięśni do śpiewania, do oddychania. Jakbyśmy wyobrażali sobie właśnie, że tymi mięśniami oddychamy. One dają też bardzo dużą przestrzeń. Swobodnie. Dobrze? A teraz pociągniemy, jakbyśmy chcieli hamować. Dobrze. Tylko tak, przypominam, staramy się już wąziutko ustawiać buzię, żeby tutaj nam nie uciekało powietrze. I kierować, żeby świdrował sam jajki. Taka sama duża przestrzeń. Posłuchajcie. Ui.
metrum, melodyka, harmonika, dynamika, agogika, kolorystyka.
Siostra Dolores Nowak, muzykolog.
Istniało 8 tomów gregoriańskich plus 9 tak zwany peregrinus. Pneumatyczna psalmodia, ona była troszeczkę bardziej ozdobna. Czyli na jedną sylabę mogło kilka nut przypadać. Wtedy się mówi o takim stylu pneumatycznym. Maryi, dwie. Tam będzie taki fragment na początku. My jakby tym swoim śpiewaniem wcale nie jakimś wielkim artystycznym, ale właśnie płynące z naszego ducha. Okazuje się, że tak oddziałujemy na tych ludzi, że oni nie wiedzieli czemu nagle sami czują, że zaczynają się modlić. Myślę, że ten kurs Wam też pomoże w odkryciu właśnie wewnętrznych rzeczy dotyczących liturgii. Quimisus est sanare contritus corne, Kyrie eleison. Lud.
Do współpracy siostry zaprosiły znanych w Polsce liturgistów. Wśród nich jest ksiądz profesor doktor habilitowany Ireneusz Pawlak z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. To jemu powierzono odnowę liturgiczną po Soborze Watykańskim II. Jest autorem jednej z pierwszych mszy świętych w języku polskim, chętnie wykonywanej do dziś. Na dowód tego posłuchajmy Kyrie pochodzącego właśnie z tej mszy.
Panie, zmiłuj się nad nami.
Panie, zmiłuj się nad nami.
Chryste, zmiłuj się nad nami.
Chryste, zmiłuj się nad nami.
Panie, zmiłuj się nad nami.
Panie, zmiłuj się nad nami.
Melodia znana, prawda? A oto, co ksiądz profesor Pawlak mówił uczestnikom kursu muzyki liturgicznej.
Nie ma żadnej oprawy muzycznej. Albo muzyka jest istotą, albo jej nie ma wcale, ale ona nie jest oprawą. Muzyka należy do istoty liturgii dzisiaj. Muzyka liturgiczna to jest taka muzyka, która posiadając znamiona prawdziwej sztuki, bo to nie może być byle jaka, została napisana, przeznaczona i zatwierdzona do publicznego kultu Kościoła. Te trzy elementy. Kompozytor napisał nuty, ale wykonawca nadaje im kształt. Podobnie jak niedopuszczalne jest powierzanie czytań przypadkowemu lektorowi, tak nie do przyjęcia jest wykonanie śpiewu przez nieumiejętnego kantora oraz przyzwolenie na grę nieprzygotowanego organisty albo innego muzyka. Nawet artysta operowy nie gwarantuje dobrego oddania ducha muzyki liturgicznej. Musi żyć i mówić językiem Kościoła. I na tym polega piękno muzyki, że dobra muzyka się nie znudzi, a muzyka przebojowa, modna, którą mamy powiedzmy w naszych środkach przekazu, ona musi minąć. Wszystkie przeboje mijają, one trwają bardzo krótko, na miejsce muszą być nowe przeboje, bo to jest muzyka mało wartościowa, a ta wartościowa ciągle jest piękna.
O formację duchową na kursie dbała również siostra Judyta Pudełko, biblistka. Pismo Święte bowiem jest podstawą liturgii, nie tylko przez teksty w niej zawarte, ale także dzięki wzorcom wyrażania pobożności, wśród których śpiew i taniec zajmują przecież ważne miejsce.
Zaczniemy sobie, moi drodzy, teraz patrzeć na Biblię od tej strony muzycznej. Bardzo ważny moment w historii narodu wybranego, a mianowicie moment Eksodusu. Wtedy, kiedy już o świcie na drugi dzień Hebrajczycy widzą, co się stało, Bóg nas ocalił, Bóg zwyciężył naszych wrogów, uczynił to, co było absolutnie niemożliwe, wtedy dochodzi do tej niesamowitej odpowiedzi. Pojawia się pieśń uwielbienia i chwały. To jest bardzo ważny moment. Bo to nie jest jakaś zwykła pioseneczka, którą sobie tutaj ludzie wyśpiewali, ponieważ byli uzdolnieni muzycznie i tak się bardzo ucieszyli, że zaczęli śpiewać. To, co się wydarzyło, było niezwykłe. Bóg objawił się swojemu ludowi. Oni doświadczyli, nie usłyszeli, że im ktoś opowiedział, że Pan Bóg jest taki, taki, działa tak czy inaczej, ale oni tego doświadczyli na własnej skórze. Mieli żywe doświadczenie działającego Boga i to wywołało w nich tak silną reakcję, że zaczęli Boga wielbić. Więcej, oni zaczęli śpiewać to, co się dokonało. I ten śpiew, on się rodzi z doświadczenia zbawienia.
To nagrania archiwalne, za pomocą których chciałam przedstawić ideę kursu muzyki liturgicznej, jaki siostry przez kilka lat prowadziły w ramach swojej apostolskiej działalności. Obecnie siostry włączają się w formacje scholi i chórów kościelnych, są zapraszane do prowadzenia wykładów teoretycznych czy zajęć praktycznych, takich jak emisja głosu. Całościowa formacja proponowana przez siostry jest bardzo potrzebna w kościele, mówi ojciec Nikodem Kilnar Paulin, krajowy duszpasterz muzyków kościelnych.
Zgromadzenie wydało znakomite grono muzyków, ogromne uznanie dla przełożonych, którzy nie lękali się siostry, aby kształcić, aby mogły właśnie w tym się zrealizować, bo to, co one odkryły w sobie jako powołanie, jest tym cennym darem, którym z całym oddaniem służą Kościołowi i zarażają młode pokolenie. Kiedyś pytamy w szkole dzieci, kim by chciały być, to jedna dziewczynka mówi, chciałaby być taka jak siostra Maria. To są właśnie owoce jej pracy, jej oddania się właśnie Kościołowi. To dziecko zostało dobrze uformowane. Chór gregoriański, czy śpiew wielogłosowy, czy muzyka wokalno-instrumentalna, kiedy dzieci wykonują, kiedy się tym modlą, to przenika nasze serce. Czuje się obecność Boga. Kiedy dzieci śpiewają podczas liturgii, ja patrzę na rodziców, widzę, jak bardzo są poruszeni. Nieraz nie chodzili do kościoła, ale dzięki temu, że syn śpiewa w szkole muzycznej, czy w chórze upięcom męskim, Puri Clara Montani, właśnie zaczęło gorliwie uczestniczyć na Eucharystię, która przemienia ich życie. I to wszystko, co uzyskują na liturgii, to wszystko się przekłada na ich relacje w małżeństwie, w rodzinie. Troska o piękno liturgii, ukształtowanie tych, którzy przybywają na warsztaty liturgiczne, którzy tu przychodzą, wielu kapłanów uczestniczy, proszą o kolejne kompozycje, proszą, kto to napisał, proszą o przesłanie nut. To jest to wszystko poszerzanie tego dobra, piękna w tych kościołach, gdzie siostry posługują, uczą śpiewu, pełnego uczestnictwa. Dla tych ludzi jest to czasami jedyna forma formacji podczas Eucharystii i kiedy oni mogą doświadczyć piękna, to ma wymiar zbawczy.
Jak słyszeliśmy, ojciec Nikodem Kilnar może liczyć na siostrę uczennicę Boskiego Mistrza nie tylko na polu współpracy naukowej. Krajowy duszpasterz muzyków kościelnych korzysta, można powiedzieć, na co dzień z posługi sióstr, ponieważ jedna z nas, siostra Maria Bujalska, jest asystentką dyrygenta chóru chłopięco-męskiego Pueri Clara Montani oraz nauczycielką w Jasnogórskiej Szkole Muzycznej pierwszego stopnia. Młodzież z tych środowisk przygotowała ostatnio koncert z okazji Dnia Matki. Zapraszam Państwa na próbę generalną przed tym muzycznym wydarzeniem.
Jak chcesz śpiewać z orkiestrą razem, jak w swoim tempie śpiewasz, aby to rozśpiewać?
Ważna jest jakość śpiewu, liturgia zasługuje na piękny śpiew. Wszystko, co odnosi się do Pana Boga i co chcemy Panu Bogu ofiarować, powinniśmy ofiarowywać, tak jak już nas uczy Stary Testament, wszystko to, co najlepsze. I także właśnie muzyka liturgiczna, na ile jesteśmy w stanie, staramy się przygotowywać jak najlepiej. Mówię dzieciom, że śpiewamy całym naszym ciałem, całą naszą sobą, bo to nie tylko ciało bierze udział w śpiewaniu. Nasza psychika, nasze nastawienie, świadomość, więc tak naprawdę cały człowiek śpiewa. Na ćwiczeniach, które mają dbać o jakość śpiewania, czyli głównie tutaj o sposób wydobycia dźwięku, co nazywa się właśnie emisją głosu, robimy przeróżne ćwiczenia, gimnastyczne czasami, ćwiczenia śpiewu z ruchem, po to, żeby to nasze ciało jak najbardziej otworzyć na sposób wydobycia dźwięku. I myślę, że to ta troska o ten otwarty dźwięk przekłada się właśnie na tą naszą otwartość w ogóle w życiu i także na tą otwartość na spotkanie z Panem Bogiem.
Po próbie udałam się na koncert, podczas którego uczniowie śpiewali dla swoich mam, ale przede wszystkim, aby uczcić tę najlepszą z matek, panią Jasnogórską.
Wychowuje i uczy wielu rzeczy.
Jarosław Jasiura, dyrygent chóru Pueli Claromontani.
Wszystkiego pozytywnego możemy się nauczyć w muzyce. Od pracowitości, wytrwałości, dążenia do celu, konsekwencji. Najtrudniejszej sprawy jednak wśród muzyków, którą jest systematyka, która później bardzo owocuje. Po takie ludzkie rzeczy, takie ludzkie sprawy jak umiejętność współdziałania z kimś, współpracy, nawet taką życzliwość do drugiego człowieka, bo muzyka naprawdę jest świetnym środkiem wychowawczym, rozwijającym nasze wnętrze i nasz umysł.
Wysłuchaliśmy fragmentu koncertu z okazji Dnia Matki. Koncert wykonał chór chłopięco-męski Pueli Claromontani wraz z uczniami Jasnogórskiej Szkoły Muzycznej przy akompaniamencie orkiestry. A za projekt odpowiedzialna była m.in. siostra Maria Bujalska, uczennica Boskiego Mistrza, która wraz z dyrygentem kładzie nacisk nie tylko na wartości estetyczne muzyki, ale także na te związane z wychowaniem dzieci i młodzieży. A teraz zapraszam na spotkanie z kolejną siostrą uczennicą Boskiego Mistrza zaangażowaną w apostolstwo liturgiczne w dziedzinie muzyki. To siostra Dolores Nowak, muzykolog, na co dzień prowadząca zajęcia w Diecezjalnym Instytucie Muzyki Kościelnej w Opolu. Udamy się teraz do jej biura, gdzie mam nadzieję przeprowadzić z nią krótką rozmowę. Szczęść Boże siostro, miło mi gościć w siostry biurze.
Szczęść Boże, witam wszystkich też słuchaczy.
Skoro tak bardzo Kościół nas potrzebuje, chciałam zapytać o to nasze apostolstwo liturgiczne.
Doświadczenie sprawowanej liturgii jest nam wszystkim bliskie, bo chodząc do Kościoła rzeczywiście z tą liturgią cały czas obcujemy, ją przeżywamy. Sprawcą i dawcą liturgii jest Duch Święty, bo bez Niego w ogóle liturgia by nie istniała. Ale tak de facto tymi osobami, do których całe dzieło zbawienia przygotowane przez Boga dociera, to są właśnie żywe osoby. I taką też sztuką jest muzyka. Rzeźbiarz czy malarz, on utrwala swoje dzieło i ono po prostu jest. Natomiast muzyka jest zapisana w nutach, ale zawsze się dzieje w czasie. Tę sztukę się jakby cały czas tworzy na nowo. Nie ma dwóch takich samych koncertów, nie ma dwóch takich samych muzyków i może dlatego też ona właśnie jest taka bliska liturgii. Muzyka jest takim językiem, którym się wypowiadamy przed Bogiem, a z drugiej strony wypowiadamy, wyśpiewujemy te wszystkie dzieła Boże, jakie od Boga otrzymaliśmy w tej historii zbawienia, która też się cały czas z nami dzieje.
Czyli nie jest ważne tylko przygotowanie techniczne, ani wiedza teoretyczna. Musi to być połączone formacją duchową.
No to jest kluczowa sprawa. To nie chodzi tylko o samą sztukę. Muzyka liturgiczna jest użytkową sztuką, czyli służebnicą liturgii. Stąd moja obecność też tutaj w Diecezjalnym Instytucie Muzyki Kościelnej w Opolu. Wykształcić takiego muzyka, profesjonalistę, który jednocześnie będzie tę liturgię sam przeżywał, rozumiał, a przez to będzie się mógł stać przewodnikiem dla ludzi, wręcz uprawianie muzyki liturgicznej w dokumentach Kościoła jest rozumiane jako apostolstwo.
Chciałam, żeby nie zabrakło w naszej rozmowie tematu związanego z pozycją wydawniczą naszego zgromadzenia, to znaczy
wybrane hymny na jucznie niż pory. Trudno było nazwać ten zbiór inaczej, bo taka jest prawda o nim. Rzeczywiście on zawiera opracowania muzyczne tekstów hymnów, które są obecne w brewiarzu, w liturgii godzin całego roku liturgicznego, hymnów okresowych, wszystkich świąt, uroczystości pańskich. Te hymny z powodzeniem można stosować w ogóle jako śpiewy podczas Eucharystii. Często narzekamy, że właśnie brakuje nam jakichś takich nowszych śpiewów na Adwent, na Wielki Post.
Czy na święta naszych polskich świętych.
Też mamy wiele świąt maryjnych. Mamy 284 w większości nieznane utwory. Melodie były pisane właśnie celowo do tego zbioru na prośbę naszego zgromadzenia. Zwróciłyśmy się do kilkunastu kompozytorów, też do zgromadzeń zakonnych, których założyciele, na przykład czy założycielki akurat w ostatnim czasie zostali kanonizowani.
Zebrane zostało takie dziedzictwo, można powiedzieć, narodowe.
Ksiądz profesor Pawlak właśnie tak to nazwał, że to jest taki właśnie polski hymnarz, z którego naprawdę z powodzeniem można korzystać, poszerzyć ten repertuar właśnie w naszych wspólnotach parafialnych.
Mówimy o hymnach, które są propozycją dla organistów czy osób raczej wykształconych muzycznie. Czy muzykę liturgiczną może tworzyć tylko artysta?
Ktoś, kto nie ma przynajmniej podstawowego jakiegoś wykształcenia muzycznego, no rzeczywiście to zawsze jest w pewnym sensie chałturzenie. Natomiast nie może być tak, że będzie to tylko artysta. To musi być też człowiek wierzący. To jest
prowadzenie do sakramentów tak naprawdę.
Tak. Muzyk, znając repertuar tych pieśni, które towarzyszą liturgii, czy znając samą strukturę liturgii, teologię, duchowość liturgii, on musi odpowiednio umieć dobrać te pieśni. Przygotowanie muzyka kościelnego wymaga wysiłku. Kapłan do swojej roli kapłana przygotowuje się 6 lat. Lekarz, to są studia, potem jeszcze lata specjalizacji. My nie możemy podchodzić do liturgii jako takiego czegoś po prostu z ulicy. Prawda? Jeżeli wiemy, co się na liturgii dzieje, do kogo przychodzimy, tak jak w każdej relacji miłości, sami te relacje pielęgnujemy, dojrzewamy do niej, cokolwiek tej osobie czynimy czy dajemy, staramy się, żeby to było coś najpiękniejszego, coś niepowtarzalnego. I jeżeli tak właśnie traktujemy naszą relację z Panem Bogiem jako relację miłości, też liturgię będziemy chcieli, żeby ona była piękna, godna, wartościowa. Te dwie rzeczy muszą iść w parze. Profesjonalizm muzyczny takiego muzyka, ale też jego wiara, jego relacja z Panem Bogiem. Ludzie zawsze to wyczują.
Na tej miłości chcę zakończyć. Liturgia została nam dana z miłości. Potrzeba nam miłości, żeby dojrzewać do tej liturgii, bo przecież to nie jest nic statycznego.
Na liturgii możemy zrozumieć, co to jest miłość, a myślę, że tego bardzo potrzeba dzisiejszemu człowiekowi, zwłaszcza młodemu. To jest ogromna też szansa dla liturgii, byśmy potrafili na liturgii tej miłości doświadczać i jej się uczyć. Bo tam, gdzie jest piękno, tam jest miłość i tam, gdzie jest miłość, tam jest tylko piękno.
Tak dobiega końca moja opowieść o apostolstwie muzyki liturgicznej pełnionym przez siostry uczennice Boskiego Mistrza. A na zakończenie posłuchajmy fragmentu jednego z utworów pochodzących ze zbioru, o którym rozmawiałam z siostrą Dolores Nowak. Będzie to hymn przeznaczony na okres wielkanocny. Melodię wraz z harmonizacją skomponowała siostra Maria Bujalska. Zarówno ten, jak i poprzednie hymny zawarte w reportażu nagrałyśmy w studio Radia Jasna Góra. Akompaniował nam Jarosław Jasiura, organista jasnogórski i dyrygent chóru Pueri Claromontani. A wszystko to w trosce o piękno liturgii.
Niech Ciebie, Panie, promieni.